Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Pod koniec naszego życia będziemy sądzeni z miłości, to znaczy z naszego konkretnego wysiłku, aby kochać i służyć Jezusowi w naszych braciach najmniejszych i potrzebujących, mówił papież w czasie modlitwy Anioł Pański. Pozdrowił też m.in. Ukraińców, którzy wspominają tragedię wielkiego głodu. Dziś wieczorem Franciszek uda się w swą 21. podróż zagraniczną do Birmy i Bangladeszu w Azji. Na Jasnej Górze zakończył się 4. Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. W czasie obrad podkreślono m.in., że bierzmowanie to etap, a nie cel posługi Kościoła. 26 listopada wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na serwis informacyjny. Niech Maryja pomaga nam spotkać Jezusa i przyjmować Go w Jego Słowie i w Eucharystii, a jednocześnie w braciach i siostrach cierpiących z powodu głodu, choroby, ucisku i niesprawiedliwości, abyśmy potem byli przez Niego przyjęci w wieczności Jego Królestwa Światła i Pokoju, mówił papież w czasie rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Nawiązał w nim do obchodzonej dziś uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Podkreślił, że królowanie Jezusa jest tym, które przewodzi, jest służbą, a na końcu czasów da się poznać jako sąd. Ojciec Święty odniósł się więc do Ewangelii, która mówi o sądzie ostatecznym. To w niej Jezus ukazuje się w boskiej chwale, a cała ludzkość jest wezwana, aby stanąć przed Nim, wypełniającym swą władzę oddzielania jednych od drugich. Sprawiedliwych postawił po swojej prawej stronie.
I giusti rimangono sorpresi, perché non ricordano.
Sprawiedliwi są zaskoczeni, ponieważ nie pamiętają, aby kiedykolwiek spotkali Jezusa, a tym bardziej pomogli Mu w ten sposób. Ale On stwierdza: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Te słowa nigdy nie przestają nas uderzać, ponieważ ukazują, jak daleko posuwa się miłość Boża, aż po utożsamienie się z nami. Ale nie wtedy, gdy dzieje się nam dobrze, gdy jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, ale wręcz przeciwnie, kiedy jesteśmy w potrzebie. I w ten ukryty sposób pozwala się spotkać. Wyciąga do nas rękę jak żebrak. Tak Jezus objawia decydujące kryterium swego sądu, czyli konkretną miłość bliźniego znajdującego się w niebezpieczeństwie. Tak ukazuje się moc miłości, królewskość Boga, solidarnego z cierpiącymi, aby wszędzie wzbudzić postawy i uczynki miłosierdzia.
Tych, którzy nie troszczyli się o swoich braci, król z ewangelicznej przypowieści o sądzie ostatecznym stawia po lewej stronie i oddala od siebie. Oni też są zaskoczeni i pytają:
Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? W domyśle, gdybyśmy Cię widzieli, z pewnością byśmy Ci pomogli. Ale król odpowie: wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. Pod koniec naszego życia będziemy sądzeni z miłości, to znaczy z naszego konkretnego wysiłku, aby kochać i służyć Jezusowi w naszych braciach najmniejszych i potrzebujących. Ten żebrak potrzebujący, który wyciąga rękę, to Jezus. Ten chory, którego powinienem odwiedzić, to Jezus. Ten więzień, to Jezus. Ten głodny, to Jezus. Pomyślmy o tym.
Ojciec Święty zauważył, iż Jezus przyjdzie na końcu czasów, aby sądzić narody, ale przychodzi także i dziś na wiele sposobów i prosi, abyśmy Go przyjęli. Po odmówieniu z wiernymi południowej modlitwy maryjnej papież pozdrowił m.in. Ukraińców.
W sposób szczególny pozdrawiam wspólnotę ukraińską, która wspomina tragedię wielkiego głodu, Hołodomor, śmierci głodowej milionów osób wywołanej przez reżim stalinowski. Modlę się za Ukrainę, aby siła wiary pomogła w uleczeniu ran przeszłości i umacniała dziś drogi pokoju.
Ojciec Święty wspomniał także zamach na meczet w północnym Synaju w Egipcie. Zapewnił o ciągłej modlitwie za ofiary, rannych i wszystkich, którzy zostali nim dotknięci. Niech Bóg uwolni nas od takich tragedii, powiedział Franciszek i wspiera wysiłki wszystkich tych, którzy angażują się na rzecz pokoju. Mówiąc o wyniesionej wczoraj na ołtarze w Kordobie w Argentynie błogosławionej Katalinie de Marii Rodriguez, papież zachęcił do wdzięczności i wielbienia Boga za tę kobietę, rozmiłowaną w sercu Jezusa i w ludzkości. Na zakończenie spotkania z wiernymi na placu świętego Piotra Franciszek prosił o modlitwę w intencji rozpoczynającej się dziś jego podróży do Birmy i Bangladeszu, aby jego obecność w tych krajach była dla tamtejszej społeczności znakiem bliskości i nadziei. Dziś wieczorem papież Franciszek uda się w swą 21. podróż zagraniczną. Jak mówiliśmy, odwiedzi Birmę i Bangladesz, dwa bardzo biedne kraje azjatyckie, gdzie chrześcijanie stanowią znikomy procent. Większość mieszkańców Birmy to buddyści, Bangladesz natomiast w większości zamieszkują muzułmanie. Z rzymskiego lotniska Fiumicino wylot samolotu z papieżem na pokładzie jest przewidziany na godzinę 21.40. Przylot do Rangunu, byłej stolicy Birmy, planowany jest na godzinę 13.30 miejscowego czasu, kiedy u nas będzie 8 rano. Pierwszy dzień pobytu Franciszka na ziemi birmańskiej jest dniem aklimatyzacji. Poza oficjalnym przywitaniem na lotnisku przez przedstawicieli władz cywilnych oraz kościelnych nie przewiduje się żadnych oficjalnych spotkań ani przemówień. Z lotniska papież uda się do siedziby arcybiskupa Rangunu, gdzie po odpoczynku w kaplicy odprawi mszę oraz zje kolację. Przyjmiemy go jako duchowego przywódcę, jako człowieka wiary, powiedział arcybiskup stołecznej Dakki. Papież przyjeżdża do Bangladeszu przede wszystkim po to, żeby odwiedzić kościół będący wspólnotą ubogą, złożoną z ubogich i żyjącą dla ubogich. Kardynał Patryk de Rosario mówił o oczekiwaniach tamtejszych katolików w związku z rozpoczynającą się dziś papieską wizytą. Bieda faktycznie stanowi jedno z głównych znamion życia nie tylko chrześcijan, ale bardzo licznych mieszkańców tego państwa, jednego z najgęściej zaludnionych na świecie. Hierarcha podkreślił jednak, że w miejscowym kościele widać też bogactwo wiary, wypływające z owego ubóstwa zgodnie z nauczaniem Ewangelii.
Kardynał de Rosario przedstawił również najważniejsze wyzwania stojące przed bangladeskim społeczeństwem, zaznaczając, iż tamtejsza wspólnota wiernych przed nimi nie ucieka, ale stara się je podjąć. Chodzi tu o kwestie zmian klimatycznych, wykluczenia, braku edukacji, ruchów migracyjnych. Mają one wielkie znaczenie dla Kościoła, tak samo jak dawanie świadectwa, które stanowi priorytet w sytuacji, gdzie katolicy stanowią zaledwie 0,3% ludności przy przytłaczającej większości ludności muzułmańskiej oraz nasilaniu się nastrojów fundamentalistycznych. Dostrzegamy wzrost radykalizmu, ale należy pamiętać, że nasz kraj trwał przez wieki w harmonii i pokoju, dodał kardynał de Rosario.
Bierzmowanie to etap, a nie cel posługi Kościoła, podkreślają uczestnicy 4. Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji. Czterodniowe spotkanie, które dotyczyło duszpasterstwa młodych i przygotowania do sakramentu bierzmowania, zakończyło się na Jasnej Górze. Wzięło w nim udział około 700 osób, głównie katechetów i wychowawców oraz liderów grup ewangelizacyjnych.
Kongres wpisał się w ogólną dyskusję nad tym, co zrobić, by bierzmowanie było początkiem świadomej obecności młodych w Kościele. Zdaniem jego uczestników chodzi o to, by bierzmowany był prowadzony we wspólnocie wiary, parafialnej i rodzinnej, ale również w szkole, bo ta nie może być miejscem oddzielonym od ewangelizacji. Możliwości młodych ludzi na doświadczenie wiary są ogromne. Trzeba tylko zadbać o to, by wykorzystać narzędzia i okoliczności, które mamy, zauważył arcybiskup Grzegorz Ryś, przewodniczący zespołu do spraw nowej ewangelizacji.
To nie jest tak, że my ich nie mamy, tylko trzeba o nie zadbać. A kluczem jest nasza własna wiara co do tych znaków. Wtedy wszystko się dzieje, to wszystko pracuje. To nie jest tak, że my musimy nie wiadomo co wymyśleć.
Arcybiskup Ryś podkreślił, że w duszpasterstwie młodych nie ma jednej metody dla wszystkich. Trzeba korzystać z tych możliwości, które są w polskich kościołach. Chodzi nade wszystko o dotarcie do konkretnej osoby, by pomóc jej zbudować więź z Jezusem. W tej sytuacji nie chodzi o masowe statystyki, ale o świadomą troskę o młodego człowieka. Podczas kongresu omówionych zostało wiele konkretnych zagadnień dotyczących bierzmowania, jak choćby kwestia imienia chrzcielnego czy wieku bierzmowanego. Wszystkie zostaną zebrane i przedstawione w specjalnym komunikacie. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Wczoraj w Mińsku na Białorusi odbyła się prezentacja pierwszego pełnego tłumaczenia Nowego Testamentu na współczesny język białoruski. Została zorganizowana w ramach sympozjum biblijnego poświęconego 500. rocznicy wydania drukiem Biblii w języku starobiałoruskim przez Franciszka Skarynę z Połocka.
W sympozjum biblijnym zorganizowanym w kościele świętych Szymona i Heleny wzięli udział duchowni kościoła katolickiego, przedstawiciele białoruskiej inteligencji i cerkwi prawosławnej. Obecny na prezentacji nuncjusz apostolski na Białorusi, arcybiskup Gabor Pinter, w imieniu kościoła podziękował za ten trud tłumaczenia i zaznaczył, że jest to widoczny znak rozwoju miejscowego kościoła i jego miłości do Boga. Przewodniczący Episkopatu Białorusi, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, podkreślił, że to historyczne wydarzenie jest kolejnym dowodem na to, że Kościół na Białorusi chce się ciągle rozwijać i kształtować swoją tożsamość. Hierarcha wyraził nadzieję, że to wydanie będzie sprzyjać przemianie duchowej w sercach ludzi. Przypominając, że przez dziesięciolecia prześladowań Kościoła bardzo trudno było zdobyć Biblię, a dzisiaj jest wiele możliwości dotarcia do niej. Tłumaczenie Nowego Testamentu na język białoruski trwało od pierwszych lat uzyskania niepodległości przez Białoruś. Pierwsze prace rozpoczęły się w latach 90. ubiegłego stulecia i zostały zainicjowane przez zmarłego kardynała Kazimierza Świątka. W dalszym ciągu trwają prace nad tłumaczeniem Starego Testamentu. W chwili obecnej przetłumaczono już 80%. Tłumaczenia dokonuje sekcja do spraw przekładu tekstów liturgicznych i oficjalnych dokumentów Kościoła, która działa w ramach Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Białorusi. Dla Radia Watykańskiego z Białorusi ksiądz Jerzy Martinowicz.
Hinduscy radykałowie chcą zabijać chrześcijan, twierdzi biskup Antony Chirayat z Syromalabarskiego Kościoła Katolickiego w Indiach. Wyznawcy Chrystusa w jego eparchii Sagar są niesłusznie oskarżani przez hinduistycznych fanatyków o zmuszanie do nawróceń. To wszystko jest nieprawdą, twierdzi biskup i dodaje, że nacjonaliści tworzą atmosferę wrogości wobec chrześcijan, szerząc fałszywe informacje w gazetach i telewizji. Usiłują zastraszyć chrześcijan oraz wszystkich, którzy chodzą do kościoła i spotykają się z kapłanami. Za wszelką cenę chcą zapobiec ewangelizacji, mówi indyjski biskup. Jego zdaniem sytuacja jest krytyczna. Obawiamy się, że w każdej chwili możemy zostać zaatakowani. Nasze szkoły, instytucje i sierocińce mogą zostać zniszczone. Pomóżcie nam, apeluje biskup Chirayat. Mówiąc o przyczynach antychrześcijańskich postaw, syromalabarski biskup wskazuje na postawy nurtów nacjonalistycznych, które widzą w chrześcijanach wspólnego wroga. Ich cel jest polityczny, a nie religijny i mają na względzie przyszłoroczne wybory. Biskup Chirayat przypomina, że lokalna wspólnota chrześcijańska istnieje tam od 150 lat. Eparchia syromalabarska została ustanowiona 49 lat temu. Wtedy istniały tylko 3 kościoły. Dzisiaj jest już 56 misji. Katolików było 600, a teraz jest ich 4000. Nie jest nas wielu, ale mamy 60 kapłanów diecezjalnych i 260 zakonnic w 23 zgromadzeniach. Wszyscy są Hindusami, dodaje syromalabarski biskup.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.